Lekcja siódma. 17 lutego. Uczciwość wobec Boga. Tekst pamięciowy, a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Ewangelia Łukasza. 8:15. Co to jest uczciwe serce i jak się objawia? Współczesna kultura często podchodzi do uczciwości z punktu widzenia niejasnej relatywistycznej etyki. Większość ludzi czasami dopuszcza się nieuczciwości, ale uważa to za akceptowalne, jeśli naruszenie jej nie jest zbyt rażące. Twierdzi się, że w szczególnych okolicznościach nieuczciwość jest w pewnym stopniu usprawiedliwiona. Prawda i uczciwość idą ze sobą w parze. Ale nie rodzimy się ze skłonnością do uczciwości. Jest ona raczej wyuczoną moralną zaletą i sednem moralnego charakteru szafarza. Gdy żyjemy uczciwie, wynikają z tego dobre rzeczy. Na przykład nie musimy nigdy się martwić, że zostaniemy przyłapani na jakimś kłamstwie albo że będziemy musieli zmyślać, by je ukryć. Już tylko z tego powodu uczciwość jest cenną cechą charakteru, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, gdy możemy być kuszeni, by być nieuczciwymi. W lekcji tego tygodnia będziemy studiować duchowe pojęcie uczciwości na przykładzie praktyki oddawania dziesięciny i przekonamy się, dlaczego dziesięcina jest ważna w szafarstwie. Niedziela. 11 lutego. Sprawa zwykłej uczciwości. Co najmniej jedno łączy nas wszystkich, to, że nie lubimy nieuczciwości. Nie lubimy jej szczególnie, gdy widzimy ją u innych ludzi. Jednak nie jest łatwo dostrzec ją u siebie, a gdy ją dostrzegamy, jesteśmy skłonni tłumaczyć nasze postępowanie, usprawiedliwiać je i umniejszać jego znaczenie. To nic złego. To drobna sprawa, niezbyt ważna. Możemy oszukiwać siebie i przeważnie nam się to udaje, ale nigdy nie oszukamy Boga. Nieuczciwość jest praktykowana w naszych szeregach i jest to przyczyną letniości u wielu z tych, którzy twierdzą, że wierzą w prawdę. Nie mają oni więzi z Chrystusem i zwodzą samych siebie. Przeczytaj Ewangelia Łukasza. 16:10. Jaką ważną zasadę wyraził Jezus w tych słowach i jak pomaga nam ona zrozumieć znaczenie uczciwości nawet w najmniejszych sprawach. Ewangelia Łukasza 16:10. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Bóg wie, jak łatwo przychodzi nam być nieuczciwymi, zwłaszcza w kwestii dóbr, które posiadamy. Tak więc dał nam mocny środek przeciwko nieuczciwości i egoizmowi, przynajmniej w sprawach materialnych. Przeczytaj trzecia Księga Mojżeszowa 27:30 i Księga Malachiasza 3:8. Czego uczą te wersety i jak może to pomóc nam trwać w uczciwości? Trzecia Księga Mojżeszowa 27:30. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. Księga Malachiasza 3:8. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Nie jest to apel do czyjejś wdzięczności czy też wspaniałomyślności. Jest to sprawa zwykłej elementarnej uczciwości. Dziesięcina należy się Panu? On zaś wzywa nas do oddania tego, co mu się w pełni należy. Jeżeli rzetelność jest istotną zasadą w interesach, czyż możemy nie uznać naszych zobowiązań wobec samego Boga, będących podstawą wszystkich innych? Jak oddawanie dziesięciny pomagać i pamiętać, kto ostatecznie jest właścicielem wszystkiego, co masz? Dlaczego ważne jest, byśmy nigdy nie zapomnieli, kto jest właścicielem wszystkich powierzonych nam dóbr? Poniedziałek. 12 lutego. Życie we wierze. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 22:1-12. Co ta historia mówi nam o realiach wiary Abrahama? Pierwsza Księga Mojżeszowa 22:1-12. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, A on odpowiedział, oto ja. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drewna całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak, ojcze mój. A ten odpowiedział, oto jestem, synu mój. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę, i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł, oto ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Życie wiary to nie jest jednorazowe wydarzenie. Nie polega na wyrażeniu wiary w mocny sposób jeden raz w celu dowiedzenia, że jesteśmy lojalnymi i wiernymi chrześcijanami żyjącymi łaską i zbawionymi przez krew Chrystusa. Na przykład świat religijny po tysiącach lat nadal podziwia wiarę okazaną przez Abrahama, gdy patriarcha miał ofiarować Izaaka na górze Moria. Zobacz 22 rozdział Księgi Rodzaju. Ale ten przejaw wiary nie był czymś, co Abraham uczynił pod wpływem potrzeby chwili. Jego wcześniejsze życie w wierności i posłuszeństwie pozwoliło mu postąpić tak, jak postąpił. Gdyby wcześniej często zdarzało mu się być niewiernym, nie zdałby egzaminu wiary. Niewątpliwie też człowiek mający tego rodzaju wiarę żył zgodnie z nią także po tym wydarzeniu. Chodzi o to, że wiara szafarza nie jest jednorazowym dokonaniem. Z czasem albo się pogłębia i wzmacnia, albo staje się płytsza i słabnie w zależności od postępowania człowieka wierzącego. Przeczytaj list do Hebrajczyków 12:2. Co ten werset mówi nam o źródle wiary i o tym, jak możemy ją przyjąć? List do Hebrajczyków 12:2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Naszym obowiązkiem jako wiernych szafarzy jest patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. List do Hebrajczyków 12:2. Słowo dokończyciel jest użyte w całym Nowym Testamencie tylko w tym przypadku, a można je przetłumaczyć także jako udoskonaliciel. To znaczy, że Jezus zamierza doprowadzić naszą wiarę do dojrzałości i... Tak więc wiara, życie wiary, jest dynamicznym doświadczeniem, wzrasta, dojrzewa i rozwija się. W jaki sposób twoja wiara rośnie i dojrzewa z biegiem czasu? A może nie rośnie i nie dojrzewa? Wtorek. 13 lutego. Przejaw wiary. Jak zauważyliśmy wczoraj, wiara jest procesem oraz dynamicznym doświadczeniem, które z założenia powinno rozwijać się i dojrzewać. Jednym ze sposobów, dzięki któremu Bóg dokańcza naszą wiarę i prowadzi ją do pełni, jest oddawanie dziesięciny. Właściwie rozumiane oddawanie dziesięciny Bogu nie jest legalizmem. Gdy oddajemy dziesięcinę, nie czynimy czegoś, w zamian za co moglibyśmy oczekiwać przyjęcia do nieba. Przeciwnie, dziesięcina jest wyrazem naszej wiary. Jest to zewnętrzne, widoczne i osobiste wyrażenie prawdziwości naszej wiary. W końcu każdy może stwierdzić, że ma wiarę i wierzy w Boga, a nawet w Jezusa. Jak wiemy, demony również wierzą i drżą. List Jakuba 2:19. Ale oddawać 10% dochodu Bogu? To wymaga prawdziwej wiary. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 11:42. Co Jezus miał na myśli, mówiąc, że dziesięcina jest czymś, co należy czynić? Jak dziesięcina wiąże się z ważniejszymi sprawami w prawie Bożym? Ewangelia Łukasza 11:42. Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga, a wszak należało i to czynić, i tamtego nie zaniechać. Oddawanie dziesięciny jest pokornym wyrazem zależności od Boga i aktem zaufania pokładanego w Chrystusie jako naszym Odkupicielu. Jest uznaniem, że zostaliśmy obdarzeni w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. List do Efezjan 1:3 i obietnicą czegoś więcej. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 28:14-22. Jak Jakub odpowiedział na Bożą obietnicę. Pierwsza Księga Mojżeszowa 28:14-22. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł, o, jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakubów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch i nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub, i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Boży plan dotyczący dziesięciny jest piękny w swej prostocie i skuteczności. Wszyscy powinni przyłączyć się do Niego z wiarą i odwagą, gdyż dziesięcina jest Bożym zaleceniem. System ten łączy w sobie prostotę i użyteczność, a zrozumienie jego zasadności nie wymaga głębokich studiów. Dzięki niemu każdy może czuć się uczestnikiem wielkiego dzieła zbawienia. Każdy człowiek może stać się skarbnikiem Pana i pośrednikiem w zaspokajaniu potrzeb Jego dzieła. W jaki sposób osobiście odkryłeś prawdziwe duchowe błogosławieństwa związane z oddawaniem dziesięciny? Jak oddawanie dziesięciny przyczynia się do umacniania twojej wiary? Środa. 14 lutego. Uczciwa dziesięcina. Świętość dla Pana. Często mówimy o oddawaniu Bogu dziesięciny. I słusznie, bo przecież oddajemy Mu tylko to, co już należy do Niego. Przeczytaj trzecia Księga Mojżeszowa 27:30. Jakie dwa ważne fakty związane z dziesięciną są wskazane w tym wersecie? Trzecia Księga Mojżeszowa 27:30. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. Dziesięcina należy do Pana i dlatego jest święta. Nie staje się święta przez jakieś ślubowanie czy akt poświęcenia. Jest święta po prostu z samej natury, jako że należy do Pana. Nikt prócz Boga nie ma do niej prawa. Nikt nie może jej poświęcić Panu, gdyż dziesięcina nigdy nie jest częścią osobistej własności żadnego człowieka. Nie my czynimy dziesięcinę świętą, ale Bóg uczynił ją świętą przez jej przeznaczenie. On ma do tego prawo. Jako szafarze oddajemy Mu to, co należy do Niego. Dziesięcina jest poświęcona Bogu do szczególnego celu. Zatrzymanie jej w innym celu jest nieuczciwe. Praktyka oddawania świętej dziesięciny nigdy nie powinna być zaniechana. Przeczytaj list do Hebrajczyków 7:2-10. Jak omówienie przez Pawła faktu oddania dziesięciny Melchisedekowi przez Abrahama świadczy o głębszym sensie oddawania dziesięciny. Komu tak naprawdę Abraham oddał dziesięcinę? List do Hebrajczyków 7:2-10. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw Król Sprawiedliwości, następnie zaś Król Salemu, to jest Król Pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama, ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę, a rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę, był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie. Tak więc jak sobota jest święta, tak i dziesięcina jest święta. Słowo święty znaczy, odłączony do szczególnego użytku. W ten sposób sobota i dziesięcina łączą się ze sobą. Świętujemy siódmy dzień tygodnia jako święty i oddajemy dziesięcinę Bogu jako Jego świętą własność. Bóg poświęcił siódmy dzień. Ta szczególna część czasu, oddzielona przez samego Boga jako pora nabożeństwa i odpoczynku, jest dziś tak samo święta jak wówczas, gdy Bóg odpoczął po stworzeniu ziemi. Podobnie dziesięcina z naszych dochodów jest poświęcona Panu. W Nowym Testamencie nie zostało zmienione prawo dotyczące dziesięciny, tak samo jak nie uległo zmianie prawo dotyczące szabatu, przeciwnie, podkreślono ich ważność i głębokie duchowe znaczenie. Gdy jako lud staramy się oddać Bogu czas, który dla siebie zarezerwował, czy nie powinniśmy oddać także części naszych pieniędzy, do której Bóg rości sobie prawo? Co możesz czynić, by zachować świadomość i odczucie, że twoja dziesięcina jest naprawdę święta? Czwartek. 15 lutego. Ożywienie, reformacja i dziesięcina. Długie panowanie Hiskiasza jest uważane za szczytowy okres w dziejach plemienia list Judy od czasów Dawida i Salomona. Izraelici nie cieszyli się takim Bożym błogosławieństwem. Od 29 do 31 rozdziału 2 Księgi Kronik opisane są ożywienie religijne i reformacja, jakie nastąpiły w tym okresie, czynił on, Hiskiasz, to, co prawe w oczach Pana. Druga Księga Kronik 29:2. Wznowiona została służba Boża w świątyni pańskiej. Druga Księga Kronik 29:35. Zorganizowano święto Paschy. Była tedy wielka radość w Jeruzalemie. Pogańskie posągi, ołtarze i miejsca ofiarne na wzgórzach zostały zniszczone. Nastąpiły nieoczekiwane ożywienie serc i reforma postępowania, a jednym z efektów tego była obfitość w zakresie dziesięciny i darów. Zobacz druga księga Kronik 31:4-5 i 12. Nakazał też ludowi, mieszkańcom Jeruzalemu, aby oddawali część należną kapłanom i lewitom, ażeby i oni mogli dokładnie spełnić przepisy zakonu pańskiego. A gdy wieść o tym nakazie się rozpowszechniła, złożyli synowie izraelscy pierwociny zboża, moszczu, oliwy, miodu i wszelkich płodów rolnych i przynieśli obfite dziesięciny ze wszystkiego. Wnosili tam uczciwie świętą daninę, czyli dziesięcinę i poświęcone dary, a dozór nad nimi zlecono lewicie Konaniaszowi, a jako zastępcy jego bratu Szimejemu. Nehemiasz podaje inny przykład ożywienia, reformacji i oddawania dziesięciny. Przeczytaj Księga Nehemiasza 9, 2-3. A rodowici Izraelici odłączyli się od wszystkich obcoplemieńców. Potem powstali i wyznali swoje grzechy oraz przewinienia swoich ojców. Następnie, stojąc każdy na swoim miejscu, czytali z Księgi Zakonu Pana, swojego Boga, przez ćwierć dnia, a przez następną ćwierć wyznawali swoje grzechy, oddając pokłon Panu, swojemu Bogu. Co oznacza ożywienie serc? Przeczytaj Księga Nehemiasza 13:1-31. W tym czasie odczytano z Księgi Mojżeszowej wobec ludu ustęp, w którym było napisane, że Ammonita ani Moabita nie wstąpi nigdy do zgromadzenia Bożego, gdyż nie wyszli synom izraelskim na spotkanie z chlebem i wodą, lecz najęli przeciwko nim Bileama, aby ich przeklinał, ale Bóg nasz przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. Gdy tedy usłyszeli to postanowienie, wyłączyli z Izraela wszystkich obcoplemieńców. Swojego czasu kapłan Eliaszib, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza urządził dla niego przestronną komnatę tam, gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy, przypadające lewitom, śpiewakom i odźwiernym, oraz dary dla kapłanów. Gdy to się działo, mnie nie było w Jeruzalemie, gdyż w 32 roku Artakserksesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Po pewnym czasie wyprosiłem u króla zezwolenie na powrót, a gdy przybyłem do Jeruzalemu i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszib na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu Bożego, oburzyło mnie to bardzo, więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty i kazałem oczyścić te komnaty, i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego, ofiarę z pokarmów i kadzidło. Dowiedziałem się także, że nie dostarczono lewitom ich udziałów, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali, każdy do swojej posiadłości. Zgromiłem tedy zwierzchników i powiedziałem, dlaczego jest zaniedbany dom Boży? Potem zebrałem ich razem i postawiłem na ich stanowiskach, a wszyscy Judejczycy znieśli do składnic dziesięcinę, zboże, moszcz i oliwę. A dozór nad składnicami zleciłem kapłanowi Szelemiaszowi i pisarzowi Sadokowi oraz Pedajaszowi spośród lewitów. Do pomocy mieli Hanana, syna Zakkura, syna Mattaniasza, oni bowiem uchodzili za rzetelnych. Do nich należało wydawanie udziałów ich braciom. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru i nie wymarz moich dobrych uczynków, jakie spełniłem dla domu mojego Boga i dla służby w nim odbywanej. W owych dniach stwierdziłem, że w Judei wytłaczano w sabat wino w tłoczniach i zwożono snopy, nakładając je na osły, a także wino, winogrona, figi i wszelkie inne ciężary, i sprowadzano w dzień sabatu do Jeruzalemu. Ostrzegłem ich przeto, aby w tym dniu żywności nie sprzedawali. Również Tyryjczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki towar i sprzedawali w sabat Judejczykom, także w Jeruzalemie. Zgromiłem tedy możnych Judei i powiedziałem do nich, co to za niegodziwa rzecz, której się dopuszczacie, znieważając dzień sabatu? Czy nie tak postępowali wasi ojcowie, za co wszak nasz Bóg sprowadził na nas całe to nieszczęście, a również na to miasto? Wy zaś ściągacie jeszcze większy gniew na Izraela, znieważając sabat? Wydałem więc zarządzenie, że gdy w przeddzień sabatu będzie się ściemniać wokół bram jeruzalemskich, ma się zamknąć wrota. Nakazałem też, żeby ich nie otwierano, aż dopiero po sabacie. Postawiłem też przy bramach niektórych z moich sług z poleceniem, w dzień sabatu nie przejdzie tędy żaden ciężar. Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa razy na dworze, poza Jeruzalemem. Zgromiłem ich więc, mówiąc do nich, dlaczego nocujecie tuż przed murem? Jeżeli się to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do was. Od tego czasu nie przychodzili już w sabat. Następnie nakazałem lewitom, aby się oczyścili i przychodzili pilnować bram, aby dzień sabatu był należycie święcony. Również to zachowaj mi, Boże mój, w pamięci i zmiłuj się nade mną według obfitości Twojej łaski. Również w owych dniach stwierdziłem, że niektórzy Judejczycy poślubiali kobiety aż do dodyckie, ammonickie i moabickie. Z ich dzieci połowa mówiła po aż do dodycku, czy innym językiem tych ludów, lecz nie umieli już mówić po żydowsku. Więc gromiłem ich i przeklinałem, niektórych z nich biłem, targałem za włosy i zaklinałem na Boga, nie wydawajcie waszych córek za mąż za ich synów i nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski? A wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był ulubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem. Lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Czy musi się i o was słyszeć, że popełniacie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się naszemu Bogu przez to, że żenicie się z kobietami obcoplemiennymi? A gdy jeden z synów Ojady, syna arcykapłana Eliashiba, został zięciem choronity Sanballata, wypędziłem go od siebie. Zapamiętaj im, mój Boże, że splamili kapłaństwo i przymierze wiążące kapłanów i lewitów. I oczyściłem ich ze wszystkiego, co obce, i ustaliłem zakres czynności służebnych dla kapłanów i dla lewitów i dostawy drewna w określonych terminach, i pierwociny. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru. Gdy Nehemiasz dokonał reformy domu naszego Boga, Księga Nehemiasza 13:4, co Judejczycy przynieśli do świątyni? Ożywienie i reformacja to dwie różne rzeczy. Ożywienie oznacza odnowienie duchowego życia, rozbudzenie mocy umysłu i serca oraz zmartwychwstanie z duchowej śmierci. Reformacja oznacza reorganizację, zmianę poglądów i teorii oraz nawyków i praktyk. Związek zachodzący między ożywieniem, reformacją i oddawaniem dziesięciny jest naturalny. Bez oddawania dziesięciny ożywienie i reformacja są letnie, o ile w ogóle są ożywieniem i reformacją. Często jako chrześcijanie stoimy biernie na uboczu, podczas gdy powinniśmy aktywnie uczestniczyć w dziele pańskim. Ożywienie i reformacja wymagają zaangażowania, a oddawanie dziesięciny jest częścią tego zaangażowania. Jeśli zatrzymujemy dla siebie to, czego Bóg żąda od nas, to nie możemy oczekiwać od Niego, że da nam to, o co Go poprosimy. Ożywienie i reformacja następują w Kościele, a nie poza nim. Zobacz Księga Psalmów 85:7. Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Musimy poszukiwać Boga, by doświadczyć ożywienia. Zobacz Księga Psalmów 80:20. Panie, Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. I reformacji, by spełniać uczynki takie, jak pierwej. Objawienie Jana 2:5. Musi nastąpić reformacja w tym, co zatrzymujemy dla siebie i co oddajemy Bogu. To nie sam czyn sprawia różnicę, ale decyzja podjęta w umyśle i emocje, które świadczą o motywacji i poświęceniu. Rezultatem ożywienia jest wzmocnienie wiary, wyostrzenie duchowego wzroku i odnowienie uczciwości. Piątek, 16 lutego. Do dalszego studium. Bóg zainicjował wszystkie przymierza wymienione w Biblii i to On podejmował inicjatywę, prowadząc swój lud ku tym przymierzom. Zobacz list do Hebrajczyków 8:10. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Obietnice przymierza odzwierciedlają Jego łaskę, miłość i pragnienie zbawienia nas. Przymierze z Bogiem obejmuje wiele elementów: Boga, człowieka, warunki przymierza, zaangażowanie w te warunki z obu stron, określone konsekwencje zerwania przymierza oraz zamierzone rezultaty zawarcia przymierza. Pojęcie dziesięciny ukazuje te elementy w Księga Malachiasza 3:9-10. Ten fragment księgi ponownie wskazuje szczególne przymierze między Bogiem a Jego szafarzami dotyczące dziesięciny. Gdy wstępujemy w takie przymierze, to staje się to widzialnym znakiem naszego sprzeciwu wobec materialistycznych zasad konsumpcjonizmu. W ten sposób udowadniamy, że grzeszne serce w wyniku nawrócenia jest w stanie przyjąć coś dobrego. Chciwe i samolubne usposobienie powstrzymuje ludzi od ofiarowania Bogu tego, co należy do Niego. Pan zawarł szczególne przymierze z ludźmi, jeżeli regularnie będą oddawać część przeznaczoną na rozwój Królestwa Chrystusa, to Pan będzie ich obficie błogosławił, tak że nie będzie miejsca, by pomieścić Jego dary. Ale jeśli ludzie zatrzymają to, co należy do Boga, Pan wyraźnie oświadcza, jesteście obłożeni klątwą. Księga Malachiasza 3:9. Życie więzi przymierza z Bogiem wiąże się z pewnymi obowiązkami. Korzystamy z obietnic przymierza, jednak czasami nie podobają się nam związane z nim przykazania i obowiązki. Ale przymierze jest w tym kontekście dwustronną umową, zaś dziesięcina jest częścią naszych obowiązków w ramach tego przymierza. Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego oddawanie dziesięciny jest tak ważnym przejawem wiary z naszej strony? 2. Co mógłbyś powiedzieć komuś, kto twierdzi, że nie stać go na oddawanie dziesięciny? Jak możesz pomóc komuś, kto tak uważa? Poza słowami, co jeszcze możesz zrobić, by pomóc komuś takiemu? 3. Ostatnie pytanie ze środowej części lekcji dotyczyło tego, jak możemy pamiętać, że dziesięcina jest święta. Jak możesz odpowiedzieć na to pytanie? Jak fakt świętości dziesięciny wpływa na Twój stosunek do jej oddawania?